czwartą sobotę miesiąca wita się ze słuchaczami audycja Wczoraj, Dziś na Wieki. Audycję przygotowali Tadeusz Żurek, Przemysław Merski i Ireneusz Kołacz. Kontynuując rozważania na temat ksiąg Nowego Testamentu, pragniemy przypatrzeć się trzem listom pozostawionym przez jednego z pańskich apostołów, Jana. Obok apostoła Piotra postać Jana jest najbardziej znana spośród apostolskiego grona. Janowi przypadło szczególne miejsce wśród grona dwunastu, jako umiłowany uczeń Jezusa. Fakt to ewidentny, skoro Jan trzykrotnie odnosi się do siebie jako umiłowanego ucznia, nie podając jednak swego imienia. Jan cieszył się również uznaniem po odejściu Pana. Potwierdził to apostoł Paweł w słowach: Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary. List do Galacjan, drugi rozdział. Jan był najdłużej żyjącym z apostołów do około setnego roku naszej ery. Oprócz Ewangelii, listów, zawdzięczamy mu również ostatnią księgę Pisma Świętego, Objawienie, przekazaną przez Pana Janowi na wyspie Patmos.
Według biblistów swój pierwszy list apostoł Jan napisał w roku 90 naszej ery. Do tego czasu chrześcijaństwo rozsiane po całym cywilizowanym ówczesnym świecie zdobyło już dość znaczną pozycję. Wiele szczegółów chrześcijaństwa odpowiadało greckim filozofom tamtych czasów, którzy starali się z nim połączyć, nadal jednak trzymając się swoich filozofii. Ci filozofowie byli gotowi uznać Jezusa za dobrego człowieka i mądrego nauczyciela, ale nie za Syna Bożego, który opuścił duchową naturę, aby w ten sposób zostać odkupicielem człowieka. List Jana został napisany w celu umocnienia chrześcijan przeciwko tym wywrotowym doktrynom. Apostoł mówi: dlatego starajcie się trwać przy tym wszystkim, co usłyszeliście na początku. Jeśli zachowacie w waszym postępowaniu to, co słyszeliście od początku, będziecie trwać w łączności z Synem i z Ojcem. Jan napomina również, aby trzymali się mocno nauk, jakie słyszeli od samego początku, i aby uważali te filozoficzne doktryny za kłamstwo, zaś głoszących je nazywa fałszywymi nauczycielami i przedstawicielami antychrysta. Apostoł Jan ostrzega braci słowami: napisałem wam to wszystko o tych, którzy usiłują was zwieść na manowce. Zwiedzenie na manowce niesie w sobie myśl celowego wprowadzenia kogoś w błąd lub pokazania mu błędnej drogi.
Jan jako naoczny świadek ukrzyżowania Pana i jego zmartwychwstania, z którym łączyło go prawie 3,5 roku wspólnych przeżyć, miał szczególne prawo, aby wyrazić się, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. Jan, powołany na apostoła na samym początku misji Jezusa, był świadkiem wydarzeń od początku. Dlatego jego świadectwo pochodzi z czystego źródła. Co słyszał, co widział, na co patrzył i co jego ręce dotykały. Miał przywilej patrzeć, słyszeć, dotykać Pana, opierając się o Niego podczas wieczerzy. Co jest tym świadectwem? Żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział.
To świadectwo obalało fałszywe doktryny odnośnie pochodzenia Jezusa, Syna Bożego. To, co Jan i inni apostołowie widzieli, teraz świadczą innym. Ich świadectwo opiera się na stwierdzeniu, iż żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Ten Jezus, który ich nauczał, uzdrawiał, rozmnażał ryby i chleb, ten, który stał się powodem nadziei żywota wiecznego, był kiedyś u swojego Ojca w niebie, a został im apostołom objawiony w ludzkim ciele. Stwierdzenie to łączyło ludzką egzystencję Jezusa z jego przedludzką egzystencją, jako Logosa jednorodzonego Syna Bożego. Inne świadectwa otrzymane od Pana Jan zawarł w słowach: a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Logos, będący wcześniej u Ojca, przekazał apostołom świadectwo na temat istoty Boga. Był on jedyną istotą chodzącą po ziemi, która w swojej egzystencji miała bezpośrednią styczność z Bogiem. Jan był jednym z tych, którzy na własne uszy słyszeli świadectwo o Bogu, od kogoś, kto go widział i z nim obcował. Świadectwo brzmiało: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności.
Apostoł Jan, kiedy pisał ten list, był już w podeszłym wieku. Jest rzeczą naturalną, że w swoim dojrzałym wieku Jan żywił ojcowską troskliwość o swych najbliższych sercem. Doświadczenia, przez które przechodził, uczyniły go bardzo czułym w charakterze. Dlatego pisał: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Według oryginału tekst ten właściwie brzmiałby w ten sposób: Najmilsi moi, to wam piszę. W rozdziale pierwszym Jan wykazał, że grzech jest to pewna przewrotność, a raczej ułuda, czepiająca się wszystkich. Oświadcza on stanowczo, że gdy kto mówi, iż grzechu nie czyni, zwodzi samego siebie. Sam jest kłamcą i czyni kłamcą również Boga. Jeśli mówimy, że nie grzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Pierwszy list Jana. I dalej czytamy: A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
Jeśli byśmy popełnili przewinienia, które są przeciwne naszym szczerym pragnieniom, pamiętajmy, że jest pewne miejsce, do którego możemy się udać, gdzie możemy wyznać nasze grzechy i uzyskać przebaczenie. Pamiętajmy, że mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Nie zapominajmy więc, że wszelkie grzechy ciała mogą być przebaczone przez wiarę w Jego krew. Pamiętajmy także, iż Bóg wie, że w niedoskonałym ciele nie możemy postępować doskonale. Z tego też powodu On postanowił Jezusa jako naszego orędownika. Należy dobitnie podkreślić, iż Jan nie wspomina tu ani jednym słowem o możliwości odpuszczenia naszych grzechów przez człowieka, nawet jeśli jest to duchowny, kapłan naznaczony na ten urząd.
Według słów Jezusa człowiek nie może być orędownikiem, czyli adwokatem. Żaden człowiek nie może wstawiać się za nasze grzechy do Ojca, bo sam jest grzesznym. Ta rola należy się jedynie Jezusowi Chrystusowi, na podstawie zasług ofiary, którą dokonał. Żaden inny człowiek takich zasług czy wartości nie posiada, bo nie złożył z siebie ofiary okupowej. Jan dodaje: On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Nie jest boskim zamiarem, aby Jezus był orędownikiem dla świata już w obecnym czasie. On będzie orędownikiem dla świata w wieku tysiąclecia. Gdy Jezus umarł, zasługa Jego śmierci była dostateczną ceną również za grzechy całego świata, lecz jeszcze nie została za grzechy świata zastosowana. Dlatego świat nie jest jeszcze uwolniony od kary za grzech. Kontynuując swe świadectwo o Jezusie, apostoł Jan mówi: On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą, albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Trzech świadków potwierdziło dokonanie okupu: Duch Święty, który potwierdza, że Jezus jako Syn Boży umarł, drugi i trzeci świadek to krew i woda, które z Niego wypłynęły. Oddzielenie wody od krwi było dowodem śmierci i rozpoczęcia się rozkładu ciała Pana.
Apostoł Jan pozostawił nam też inną bogatą treść w swoich listach. Mówił o przestrzeganiu przykazań jako dowodzie znajomości Boga. Mówił o miłości do naszych współbraci jako dowód przebaczenia w światłości. Również jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jest to ogromny przywilej tego wieku na podstawie wiary i nadziei. Apostoł Jan podaje przykład Kaina i Abla. Złe uczynki, zazdrość i brak miłości do brata stały się przyczyną tragedii w rodzinie Adama. Ma to być dla nas ostrzeżeniem. Jan nawołuje, aby miłość była wyrażana nie tylko słowem, ale i czynem. Widok brata w potrzebie winien otworzyć nasze serca, aby w miarę możliwości służyć mu pomocą. Apostoł ostrzega również, aby być wyczulonym na nauki, które twierdzą, iż Jezus przyszedł na ziemię, ale nie jako człowiek, nie jako cielesna istota. Takie twierdzenie zaprzecza nauce o okupie, gdyż Jezus wtedy nie mógłby się stać równoważną wartością za człowieka Adama.
Jan kontynuuje swe rady również w następnych dwóch listach, jego autorstwa. Drugi jego list jest listem prywatnym skierowany do znanej mu osoby, nie nazwanej z imienia. Radość Jana spowodowana jest wieścią, że znana jemu pani wraz ze swym domem pozostaje w zgodzie z nauką przez niego głoszoną. W dalszym ciągu zachęca ją do wzajemnej miłości braterskiej według wskazówek i przykazań pozostawionych przez Pana. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Równocześnie ostrzega, aby nie utracić dorobku dotychczasowej pracy na skutek zwodzicielskich nauk, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy. Drugi list Jana.
Również trzeci Janowy list jest listem prywatnym. Adresatem jest znany apostołowi Gajus, bliski Janowego serca brat, skoro witał go słowami: umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Trzeci list Jana, pierwszy rozdział, drugi werset. Jan pisze dalej: uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Jan cieszył się nie tylko trwaniem Gajusa w prawdzie, ale także z jego dobroczynności, czego świadectwo złożyli inni bracia przed zborem. Czytamy: umiłowany, wiernie postępujesz, gdyż wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom. Kończąc studium listów apostoła Jana, zapraszamy słuchaczy do kolejnych lekcji z Ksiąg Nowego Testamentu w czwartą sobotę sierpnia. Pozostawiamy słuchaczy z życzeniami, jakie przesłał Jan do Gajusa. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Dobranoc Państwu.